Reportaż w jedynce.
Dobry wieczór. Czas teraz na propozycję studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. 42 lata temu, 13 maja 1981 roku, miał miejsce zamach na życie papieża Jana Pawła II. Wstrząsnął on całym światem. Niezależnie od wyznania, każdy modlił się o rychły powrót do zdrowia papieża. W kościołach biły dzwony, zabrzmiał nawet dzwon Zygmunta na Wawelu. Odwołano zaplanowane dla studentów juwenalia. W Krakowie studenci 4 dni po zamachu spontanicznie zorganizowali biały marsz. Był to protest przeciwko cywilizacji, zła i przemocy. Cofnijmy się do tamtych dni majowych roku 1981. Poprzez archiwalny kolaż dźwiękowy w reportażu Doroty Bonieckiej-Górny pod tytułem 13 maja.
Z archiwum dźwiękowego Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.
Mamy wiadomość z ostatniej chwili. Oddaję głos Andrzejowi Krzeczunowiczowi.
Tak jest, właśnie padła na teleskryptory najnowsza wiadomość z Watykanu. Od razu mówię, że wydarzył się około godziny 5 dzisiaj po południu. Tragiczny zamach na polskiego papieża, na ojca świętego Jana Pawła II. Oczywiście będziemy informować w dalszym ciągu, jak tylko będą padać dalsze depesze na teleskryptory.
W pewnym momencie usłyszałem strzały.
Brat Kamil z zakonu Bonifratrów, świadek zamachu na papieża Jana Pawła II.
Papież na moment jakby zastygł. W jakimś takim grymasie uśmiechu chciał się przytrzymać poręczy, która jest w samochodzie, lecz ręce nie utrzymały. Powoli osunął się na podłogę samochodu. Właściwie ksiądz Dziwisz zdążył uchwycić go w ramiona i przytrzymywał.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus.
Ten krzyk ludzi, ten płacz, nawet ci czarni ludzie, różne rasy, przecież tu było jakieś 250 tysięcy ludzi określali na placu. To był no jeden krzyk, no wszyscy ludzie płakali, mężczyźni, księża, no nie było nikogo, kto komu był z ciurkiem, nie lecieli i nie czekali, co będzie, żeśmy się tutaj na placu śpiewali pieśni, modlili się. W ogóle to było takie, że to się nie da opowiedzieć.
Wszystkim, całemu narodowi, całemu światu stała się ta sama krzywda.
Cały kraj zastygł w zadumie i smutku na wieść z Watykanu. Z wielu kościołów odezwały się dzwony głoszące tragiczną nowinę. Rozkołysał się w Krakowie na Wawelu potężny dzwon Zygmunta, a pozostałe dzwony z 70 wieżyc kościelnych grodu wawelskiego wtórowały mu w tej smutnej chwili. Nastrój przygnębienia panował także w innych miastach i wioskach.
Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Tego dnia była bardzo ładna pogoda, a ja byłam wtedy po środku takim wypoczynkowym z dwojgiem dzieci. Jedno dziecko miało 2 lata, drugie miało 4. Ponieważ było gorąco, to były otwierane drzwi od domków. Ktoś se nastawiał radio, słuchały sobie osoby na werandzie, więc w pewnym momencie wszyscy zmartwieli. Absolutna cisza zapadła wtedy, bo się okazało, że został papież raniony ciężko. Ze mną pojechała teściowa moja i ona zorganizowała szybko taką kapliczkę na terenie ośrodka, także tam straszne było zaskoczenie i niedowierzanie wręcz, że coś takiego się mogło stać. No i były niesłabnące modlitwy, także to pamiętam, doskonale pamiętam, jakby to było zupełnie wczoraj się wydarzyło. Już mam w tej chwili sama łzy, bo jak przypomnę sobie, w tym lesie my tam siedzieliśmy wszyscy i nagle ten komunikat, no tragiczny komunikat.
Z archiwum dźwiękowego Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.
Relacje naszych korespondentów. Rzym, Kazimierz Komuła.
Przywódcy wszystkich partii politycznych wyrazili w parlamencie głębokie ubolewanie i potępienie tego nowego aktu terroryzmu, jaki po raz pierwszy wydarzył się w Watykanie.
Londyn, Tadeusz Kryska-Karski.
Depesze do Watykanu wyrażające szok i oburzenie z powodu zamachu oraz życzenia powrotu do zdrowia Ojca Świętego wysłali królowa Elżbieta II, premier pani Thatcher, anglikański arcybiskup Canterbury dr Ramsay i katolicki prymas arcybiskup Westminsteru kardynał Basil Hume.
W imieniu polskiej emigracji niepodległościowej wysłano do Watykanu depeszę następujących treści, którą podpisał wieloletni ostatni ambasador Rzeczypospolitej w Londynie
Jana Pawła II łączymy się w modłach o powrót do zdrowia wielkiego syna Polski, natchnionego przez Boga następcy świętego Piotra.
Paryż, Maciej Morawski.
Cały Kościół Francji zmobilizował się do modlitw za Ojca Świętego. Obecny arcybiskup Paryża, ksiądz Lustiger, przewodniczył tam koncelebracji uroczystej mszy świętej duszpasterstw
licealnych.
Dwie rzeczy chcę powiedzieć chrześcijanom. Niechaj się modlą, aby Bóg, jeśli taka Jego wola, pozwolił papieżowi wyzdrowieć i aby miłość pokoju, miłość wybaczania, zdolność wybaczania i zdolność traktowania człowieka jak człowieka przezwyciężyły nienawiść i wszelkie urazy między ludźmi na całym świecie.
Nowy Jork, Teresa Michałowicz.
Na Kapitolu w Waszyngtonie Senat przerwał debatę na wieść o zamachu. Prezydent Reagan przesłał Ojcu Świętemu depeszę następującej treści. Cały naród amerykański i ja osobiście łączymy się w nadziei na szybkie wyzdrowienie, na szybkie zagojenie się otrzymanych ran. W wypełnionej po brzegi nowojorskiej katedrze świętego Patryka specjalną mszę odprawił kardynał Cook. Wśród obecnych był burmistrz Nowego Jorku Edward Kacz, syn żydowskich emigrantów z Polski. Kacz powiedział dziennikarzom: wszyscy, niezależnie od wyznania, modlimy się za niego. To jest człowiek pokoju i dobroci.
Mówi arcybiskup Filadelfii Jan Kardynał Król.
Trudno uwierzyć, że kula zamachowca dosięgła tego, który przy każdej okazji wypowiadał się przeciwko użyciu siły, przeciwko wszystkim aktom gwałtu.
Cztery pory roku.
Dramatyczna wiadomość, to rzeczywiście wszystkich za gardło chwyciło. Wszystkich.
Tadeusz Fredro Boniecki, publicysta.
W działalności papieża Jana Pawła II zdecydowana większość społeczeństwa, jeśli nie powiedzieć wszyscy, lokowaliśmy nadzieję na zmianę rzeczywistości, na to wyzwolenie z tej okupacji sowieckiej. To był 81 rok, maj, więc to już było po powstaniu Solidarności, czyli pierwszym tym owocu Ducha Świętego, który tchnął do Polski Jan Paweł II w czasie swojej pierwszej wizyty u nas. I była już i w radiu pewna swoboda, większy luz. Ja w tym czasie byłem jednym z prowadzących Cztery Pory Roku i w dzień po zamachu prowadziłem Cztery Pory Roku. Ta audycja szła na żywo. Dzisiaj to nic nadzwyczajnego, bo wszystkie audycje w polskim radiu i w innych rozgłośniach chodzą na żywo. Wtedy był to ewenement, najpierw sygnały dnia, potem lato z radia, a potem Cztery Pory Roku. No, siadając przed mikrofonem, wszyscy jesteśmy przejęci sytuacją w Rzymie i sytuacją stanu zdrowia Ojca Świętego Jana Pawła II. No więc pomyślałem, no co zrobić? Jest już odrobina wolności. Wykręciłem numer do Osservatore Romano, do Watykanu, ze studia. I połączyłem się z moim bratem, księdzem Adamem Bonieckim, który był szefem polskiej edycji Osservatore Romano przez Jana Pawła II, tam sprowadzony do Rzymu. I Adam, brat, przekazał te bieżące relacje, że ten stan zdrowia nie pogarsza się, że jest stabilny, że no, jest pełna nadzieja, że to wszystko nie skończy się tragicznie. Nie tak jak zamyślili to sobie organizatorzy zamachu i zamachowiec. Papież żył i była nadzieja, że wróci do zdrowia. Incydent, który z tej rozmowy jakby potem wyniknął. Ja w czasie PRL-u podpisywałem się i w prasie, i w radiu, i w telewizji występując Tadeusz Fredro. Przydomkiem do nazwiska, żeby nie wchodzić w kolizję z bratem, który w Tygodniku Powszechnym, a potem już w Rzymie, podpisywał się Adam Boniecki. Więc mamy tą wygodę podwójnego nazwiska. I tutaj Tadeusz Fredro rozmawia z księdzem Adamem Bonieckim, ale to jest radio. A nasze głosy są identyczne, niemalże nie do rozróżnienia. I już po tej rozmowie powstała, trudno powiedzieć, że awantura, ale w każdym razie duża konsternacja
wśród wyższego kierownictwa, nie mojego bezpośredniego, ale szef z pierwszego programu, redaktor Aleksander Tarnaski, był wzywany przez wyższe władze radiokomitetu. Co to ma znaczyć? Co to jest? Czy ten Fredro i Boniecki, czy to nie jest ta sama osoba? Czy ten Fredro, mający nasze zaufanie i prowadzący na żywo audycję w czterech porach roku, ma brata w Rzymie? Więc powstało z tego drobne zamieszanie, które niczym złym się nie skończyło, ale w każdym razie z tego dramatycznego wydarzenia, jakim był zamach na papieża, zostało też w pamięci i ta zbitka dwóch jednakowych głosów starszego Bonieckiego i młodszego Fredry.
Z archiwum dźwiękowego Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.
Znowu są najnowsze wiadomości. Podobno zamachowiec jest narodowości tureckiej. To jest wiadomość, która teraz do mnie dociera tutaj z teleskryptorów.
Zaraz po zamachu na życie Jana Pawła II, chory już kardynał Stefan Wyszyński wygłosił do wiernych takie słowa.
Jan Paweł II stanął na czele wszystkich heroldów pokoju i miłości. Niewidocznie ta prawda, tak przecież błogosławiona, przeszkadza mocarzom ciemności, skoro skierowali przeciwko Ojcu Świętemu te bolesne ciosy. Na pewno Ojciec Święty też tak to przeżywa, ażeby osobiste udręki składać w dłonie Matki Kościoła, której zawierzył się na Jasnej Górze. To jest jego najważniejsze dzieło. W porównaniu z tym wielkim dziełem nasze osobiste cierpienia stają się malutkie. I dlatego najbliżsi i ja dotknięci obecnie w najrozmaitszych moich dolegliwościach fizycznych muszę uważać je za skromne i małe w porównaniu z tym, co dotknęło głowę Kościoła. Klękam przed tronem łaski i wraz z wami proszę o zdrowie dla głowy Kościoła.
Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Pójdziemy ulicami miasta, którymi kroczył Jan Paweł II. Pójdziemy protestując przeciwko bólowi i przemocy. Pragniemy, aby wymowa otaczającej nas ciszy była wyraźna. Chcemy dostrzec i zwalczyć zło zalewające świat, zanim zniszczy jego najcenniejsze wartości. Zjednoczymy się na rynku krakowskim z całym społeczeństwem pragnącym zwycięstwa cywilizacji miłości, pokoju i dobra. To słowa z rezolucji Białego Marszu Studentów Krakowa. Był to protest przeciwko cywilizacji zła i przemocy.
Wtedy zdawałem maturę i mimo, że byłem zajęty nauką i zdawaniem egzaminów, to słyszałem o tym marszu i popierałem go z całego serca, żeby coś dał ten marsz, żeby Jan Paweł II wyzdrowiał. No, marsz był przeciwko przemocy na świecie i chciałem dołączyć, no ale niestety to po pierwsze było w Krakowie, a ja byłem przywiązany do egzaminów w Warszawie.
Z archiwum dźwiękowego Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.
A teraz parę najnowszych informacji na temat przypuszczalnej roli agentów bułgarskich w zamachu na papieża Jana Pawła II. Mówi Andrzej Krzeczunowicz.
Od samego początku wyrażano przypuszczenie, że zamach na życie papieża Jana Pawła II z 13 maja ubiegłego roku nie był dziełem pojedynczego szaleńca, lecz wynikiem szerzej zakrojonego spisku. Ujęty zaraz po zamachu turecki terrorysta Mehmet Ali Adja, odsiadujący obecnie karę dożywotniego więzienia we Włoszech, utrzymywał konsekwentnie, że działał sam. Funkcjonariusze antyterrorystycznej policji włoskiej, zwanej w skrócie DIGOS, aresztowali w Rzymie szefa tamtejszej placówki bułgarskich linii lotniczych Balkan Air, Sergeja Iwanowa Antonowa. Oficjalny zarzut brzmi, że Antonow udzielił materialnej pomocy zamachowcy tureckiemu i że odegrał bardzo czynną rolę w spisku na życie papieża.
Wszystkie kolejne śledztwa, sprawy w sprawie tak zwanego bułgarskiego, czy mówiąc otwarcie, radzieckiego śladu w zamachu z 13 maja 1981 roku właściwie nic nie dowiodły, nie potwierdziły udziału KGB czy szerzej radzieckich służb specjalnych w tej zbrodni.
Profesor Jerzy Eisler.
To jednak myślę, że zdecydowana większość nie tylko Polaków, ale osób w ogóle interesujących się tymi sprawami jakoś bliżej, ma poczucie, że przecież Ali Agca i nawet jeżeli był ten jego wspólnik, nie strzelali sobie tak dla przyjemności do papieża, ryzykowali wiele. Jeżeli ryzykowali wiele, to musieli mieć jakieś konkretne cele polityczne i tutaj te wszystkie opowieści, które tam nam na początku podawano właśnie o jakichś ekstremizmach prawicowych, tureckich, no to raczej zbyt wiarygodne nie są. Gdyby tego starego, tradycyjnego pytania użyć, kto był zainteresowany, kto miał motyw do tego typu kroku, to niewątpliwie tą stroną, która bardzo była zainteresowana w eliminowaniu, a nazywając to po imieniu normalnym językiem, w zabiciu papieża Jana Pawła II, to na pewno należało powiedzieć, że były to radzieckie służby specjalne z punktu widzenia ZSRR. Sam wybór Karola Wojtyły na papieża był tragedią, był wielkim nieszczęściem, a jeszcze jak się takie drugie nieszczęście w postaci Solidarności zdarzyło i zaczęły się te dwa nieszczęścia do siebie zbliżać, to rozumiem, że w Moskwie można się było naprawdę zaniepokoić.
Mimo poważnej choroby i osłabienia już 17 maja 1981 roku papież skierował pierwsze posłanie do wiernych na Anioł Pański, dziękując im za modlitwę, a także wybaczył swojemu oprawcy.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Carissimi fratelli e sorelle, so che in questi giorni.
Najdrożsi bracia i siostry, powiedział Ojciec Święty, w tych dniach, a zwłaszcza teraz, jesteście ze mną zjednoczeni w modlitwie. Ze wzruszeniem dziękuję wam za wasze modły i wszystkich błogosławię. Szczególnie blisko czuję się związany z dwiema osobami, które wraz ze mną zostały ranne. Modlę się także za brata, który mnie zranił, a któremu w sposób serdeczny przebaczam.
A te Maria, ripeto, totus tuus ego sum.
Jan Paweł II znakomicie zdawał sobie sprawę, że zamachowiec był człowiekiem wynajętym. Ali Agca został wyciągnięty z więzienia za zabójstwo redaktora naczelnego tureckiego pisma. Zapewniono mu wiecie, opierunek, wszelkie logistyczne zabezpieczenia, by przygotował się odpowiednio do tego zamachu. Więc jakby był tylko narzędziem, a nie tym, który przeciwko papieżowi chciał działać. Z natury chrześcijaństwa jest rzeczą oczywistą, że zwłaszcza najwyższy kapłan Kościoła rzymskokatolickiego, papież, że szedł z myślą o wybaczeniu zamachowcy. Tutaj nie było jakiegoś zdziwienia. Natomiast no, to, co podkreślał Jan Paweł II, że to wszystko jest w rękach Boga, opatrzności boskiej, i tutaj, no ponieważ to było 13 maja więc w dniu szczególnym objawień fatimskich, że tu Matka Boska ta identyfikowana z objawieniami w Fatimie, tutaj tą szczególną opiekę nad porządkiem ówczesnego świata sprawowała i nie dopuściła do tego, by pontyfikat Jana Pawła II gwałtownie został przerwany. Warto też o tym pamiętać przy tym wszystkim naszym zajęciu się różnymi sprawami, co to od nas nie zależy i co my możemy zrobić, jak koniec końców w tych sprawach zasadniczych w moim życiu, w życiu otoczenia, kraju, społeczeństwa, te losy jakoś również są kierowane opatrznością boską i to przesłanie na pewno również z tego zamachu wynikało.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Wysłuchali Państwo reportażu Doroty Bonieckiej-Górny pod tytułem 13 maja.
Jedynka. Polskie Radio.